15 rozdział Ewangelii Jana od 1 do 8 wersetu. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i usnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płonu. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Mamy dzisiaj fragment, który jest bardzo znanym fragmentem, ale jednocześnie bardzo trudnym i ciężkim do interpretacji. Właściwie są dwie popularne interpretacje teraz w naszych czasach. Pierwsza, tak zwana arminiańska, czyli od ludzi, którzy wyznają teologię arminiańską, jest taka, że ten opis, który mamy tutaj, latorośli, która nie wydaje owocu, dotyczy człowieka zbawionego, który się nawrócił, ale koniec końców stracił swoje zbawienie. Więc to jest pierwsza wersja. Druga wersja jest taka, którą wyznają wyznawcy teologii wolnej łaski, która jest bardzo popularna, szczególnie na Zachodzie, do nas dopiero to wchodzi, ale już jest obecna w naszych zborach. I oni twierdzą, że ten fragment mówi, że to jest mowa o człowieku, o latorośli, która nie wydaje owoce, jest to mowa o człowieku zbawionym, który pomimo tego, że jego życie się nie zmieniło, pomimo tego, że nie wydaje żadnych owoców, i tak będzie zbawiony. Więc mamy dwie skrajne opinie, dwie skrajne wersje. O czym tutaj Pan Jezus mówi w tym fragmencie? To jest bardzo istotne, żebyśmy to zrozumieli, dlatego że Pan Jezus daje tutaj kilka rzeczy, kilka czynników, dzięki którym my możemy wzrastać, ale także mówi o tym, kto jest tą prawdziwym, kto jest prawdziwym krzewem winnym, kto jest tą winoroślą. Mówi także o latorośli, która wydaje owoce, i o latorośli, która nie wydaje owoców. I kto to jest? Mamy tutaj cztery postacie w tej metaforze. Jest to metafora, którą Pan Jezus tutaj używa. Po pierwsze, on mówi o sobie. Ja jestem prawdziwą winoroślą. Jest to ostatnie z siedmiu ja jestem, które Pan Jezus tutaj używa w tej Ewangelii. Cała Ewangelia Jana jest zbudowana na tych siedmiu ja jestem. I to jest ostatnie z tych siedmiu, siódme. Pan Jezus mówi tutaj, ja jestem prawdziwą winoroślą. Jest to świadectwo boskości Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem na przykład chlebem życia, albo wodą życia, albo jestem drogą, prawdą i życiem, albo jestem drzwiami, albo jestem dobrym pasterzem, Pan Jezus wskazuje na to, że jest Bogiem i wskazuje na jakiś tam aspekt swojej boskości. I kiedy mówi Pan Jezus, ja jestem, odnosi się do tego imienia, którym Bóg przedstawił się Mojżeszowi przy gorejącym krzaku. Bóg przedstawił się Mojżeszowi i powiedział, powiedz synom izraelskim, że jestem, który jestem, posłał mnie do was. Więc jasno widzimy, że to imię oznacza Boga w Starym Testamencie i to imię Pan Jezus dla siebie przywłaszcza, rezerwuje. On mówi, ja jestem, którym jestem. Ja jestem tym Bogiem Jahwe, Bogiem Starego Testamentu. I tutaj znaczenie tego, że Pan Jezus jest prawdziwą winoroślą, oznacza to, że Pan Jezus jest źródłem duchowego życia i duchowego wzrostu. To On jest źródłem duchowego życia i duchowego wzrostu. I ta metafora bardzo jasno nam o tym mówi. Pan Jezus mówi, jeśli nie trwacie we mnie, nie wydacie owocu. trwacie we mnie, będziecie wydawać owoc. Tak jak winorośl zaopatruje latorośle w niezbędne soki, w niezbędne rzeczy, żeby wydawały owoc, tak samo ja jestem źródłem tego wszystkiego, co potrzebujecie, abyście żyli i abyście rosnęli. Więc Pan Jezus mówi o sobie: ja jestem prawdziwą winoroślą. W Starym Testamencie Izrael był nazwany winoroślą. W psalmie 80, na przykład od 8 do 16 wersetu, tam psalmista o tym mówi. Otwórzmy sobie psalm 80 i przeczytamy od 8 do 16 wersetu. Psalmista mówi do Boga, modli się: Ty przeniosłeś winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce i sprawiłeś, że zapuściła korzenie i napełniła ziemię. Góry okryły się jej cieniem, a jej gałęzie były jak najwyższe cedry. Wypuściła swe latorośle aż do morza i swoje pędy aż do rzeki. Dlaczego więc zburzyłeś jej ogrodzenie, tak że obrywają ją wszyscy, którzy przechodzą drogą? Niszczy ją dzik leśny, a zwierzę polne pożera ją. O Boże zastępów, proszę, powróć, spójrz z nieba i zobacz, nawiedź tę winorośl. Tę winnicę, którą zasadziła Twoja prawica i latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Spalona jest ogniem i wycięta, giną od zgromienia Twojego oblicza. Więc tutaj w tym psalmie psalmista przyrównuje Izraela do winorośli, do winnicy, która nie wydaje owocu. Bóg zatroszczył się o nią, zasadził ją w miejscu, która należała wcześniej do pogan, to jest w ziemi kananejskiej. Otoczył ją błogosławieństwami, dał jej wszystko, czego potrzebowała, a później sprawił, że rozebrał jej płot, zabrał ochronę i ta winnica, ta winorośl została podeptana. Nie przyniosła owocu, którego Bóg oczekiwał. Jeszcze jaśniej jest to powiedziane w 5 rozdziale Księgi Izajasza. Tam Bóg mówi o Izraelu, 5 rozdział od 1 do 7 wersetu. Zaśpiewam teraz mojemu umiłowanemu pieśń mego ukochanego o jego winnicy. Mój umiłowany ma winnicę na urodzajnym pagórku. Ogrodził ją, oczyścił z kamieni, zasadził szlachetną winorośl, zbudował pośrodku niej wieżę i sporządził w niej tłocznię. I oczekiwał, że wyda winogrona, ale ona wydała dzikie winogrona. Teraz więc mieszkańcy Jerozolimy i mężczyźni Judy, rozsądźcie proszę między mną a moją winnicą. Co jeszcze należało uczynić dla mojej winnicy, czego dla niej nie uczyniłem? Dlaczego, gdy oczekiwałem, że wyda winogrona, wydała one dzikie winogrona? Oto oznajmię wam, co uczynię dla mojej winnicy. Rozbiorę jej płot i będzie spustoszona. Zniszczę jej ogrodzenie i będzie zdeptana. I uczynię z niej pustkowie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Chmurą także nakażę, aby nie spuszczały na nią deszczu. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a lud Judy jego rozkosznym szczepem. Oczekiwał sądu, a oto ucisk. Oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk. Więc Izrael w Starym Testamencie jest przedstawiony jako winorośl, ale winorośl, która nie wydaje owocu. Izraelici szczycili się, że należą do Izraela, że należą do państwa, do kraju, do narodu, który Bóg wybrał. I Pan Jezus mówi, że On jest tą prawdziwą winoroślą. Izrael w zasadzie był tylko cieniem tej winorośli, która miała przyjść. Oni mieli wydawać owoce, ale nie wydali z powodu słabości ciała, z powodu tego, że żaden człowiek nie może być tak doskonały, jak doskonały jest Pan Jezus. I Pan Jezus mówi: ja jestem prawdziwą winoroślą. Ja jestem tą jedyną prawdziwą winoroślą. I mówi: ta w Starym Testamencie nie wydawała owocu, ale ci wszyscy, którzy są we mnie, będą wydawać owoc. Właściwie to ta winorośl wydaje owoc, a latorośle tylko ten owoc przynoszą. Więc Pan Jezus gwarantuje swoją osobą, że teraz ta winorośl, o którą Bóg Ojciec będzie dbał, ona wyda owoce, w przeciwieństwie do tej winorośli ze Starego Testamentu. Kolejna postać, jaką tutaj mamy, jest winoogrodnik. Winoogrodnik. To jest ojciec. Tutaj to słowo greckie tu może być przetłumaczone po prostu jako rolnik. Jest to osoba, która zajmuje się winnicą, która dba o tą winorość, przycina, oczyszcza, podnosi, zasadza i tak dalej, i tak dalej. I Pan Jezus jest tutaj nazwany tym winoogrodnikiem. Bóg jest tym, Bóg Ojciec jest tym, który troszczy się o winorość i latorośle. Oczyszcza, odcina bezowocne latorośle, a przycina owocujące latorośle. Kolejna postać to jest latorość, która wydaje owoc. Tutaj jest opisany jako człowiek, który trwa w Chrystusie i wydaje owoc. Werset 8. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Więc ten, który wydaje owoc, jest nazwany uczniem Pana Jezusa. Kolejna postać, która jest tutaj pokazana, jest to bezowocna latorość. To jest latorość, która nie trwa w krzewie winnym, która nie trwa w winorośli. Nie wydaje owocu, jest odcięta, usycha i na koniec jest zbierana i wyrzucana w ogień. Werset 6. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz, jak latorośl i usnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. To jest koniec tej bezowocnej latorośli. Więc kogo ona reprezentuje, ta bezowocna latorość, a kogo prezentuje ta latorość, która wydaje owoce? Bo winorość, krzew winny, ten, który zajmuje się też winoroślą, to jest jasne. Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem krzewem winnym, mój Ojciec jest winoogrodnikiem, ale kto jest tą prawdziwą latoroślą, która wydaje owoc, tą owocującą latoroślą, a kto jest tą latoroślą, która nie wydaje owocu? I myślę, że jak zawsze, żeby to wytłumaczyć, ważny jest kontekst. W tym kontekście jesteśmy od kilku miesięcy. To zaczyna się od 13 rozdziału. Od 13 rozdziału do 17 mamy cały kontekst tej wypowiedzi. I co dzieje się w 13 rozdziale? Pan Jezus zbiera swoich apostołów, 12 apostołów, obchodzi z nimi Paschę, umywa im nogi, mówi o tym, że za niedługo umrze, że będzie musiał zostać wydany poganom, że go ukrzyżują, zabiją, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie, że wróci, potem wróci do Ojca, że pośle im innego pocieszyciela, Ducha Prawdy, który będzie z nimi na wieki. I w międzyczasie, jak to wszystko Pan Jezus mówi, jak wszystko to się dzieje, Pan Jezus zapowiada również to, że ktoś go zdradzi. Zdradzi go ktoś z tych 12, którzy razem z nim są przy stole. Uczniowie za bardzo nie wiedzą, kto to jest. Nawet kiedy Pan Jezus mówi, że jeden z was mnie wyda, nikt nie miał żadnych podejrzeń do Piotra, nikt nie miał żadnych podejrzeń odnośnie Jakuba, Jana, Judasza. Nikt nie wiedział, o kim Pan Jezus mówi. Każdy się zastanawiał, chyba nie ja, Panie. Więc żaden z nich do końca nie wiedział, który by się nadawał do tego, żeby zdradzić Pana Jezusa. Wszyscy właściwie byli tacy sami. To samo czynili, tak samo postępowali. Byli 12 najbliższymi uczniami Pana Jezusa, których Pan Jezus, tak jak w środę czytaliśmy o tym, Pan Jezus powołał, aby byli z Nim i aby głosili Ewangelię. Więc cała 12 robiła to samo. Pan Jezus ich wysyłał po dwóch, aby głosili Ewangelię, głosili tą Ewangelię, aby uzdrawiali chorych, aby wyganiali demony i każdy z nich to czynił. Ale Pan Jezus mówi, że jeden z was mnie wyda. I tak się dzieje. Piotr pyta się Jana, prosi go o to, żeby zapytał się Pana, który z nich to uczyni. Pan Jezus odpowiada, że ten, któremu podam kawałek umoczonego chleba w misie, ten mnie wyda. I daje ten umoczony kawałek chleba Judaszowi. Judasz to bierze, zjada i potem Pan Jezus mówi, co masz czynić, rób szybko. I Judasz wychodzi po to, żeby zdradzić, żeby wydać Pana Jezusa. Więc to jest kontekst tej historii, tej metafory, którą dzisiaj czytamy. Jeden z 12 okazał się zdrajcą. Jeden z nich okazuje się, że wcale nie był jednym z nich. Mimo tego, że przez 3 lata z nimi chodził, że przez 3 lata chodził za Panem Jezusem, przez 3 lata słuchał prawdy, przez 3 lata czynił rzeczy w imieniu Pana Jezusa, to okazuje się, że koniec końców on nie był jednym z nich. I Pan Jezus tutaj w 15 rozdziale wyjaśnia zdezorientowanym uczniom, co się właśnie stało. Jak to wytłumaczyć teologicznie? Jak to wytłumaczyć, co jest z tym człowiekiem? Czy on był zbawiony i stracił zbawienie, czy nie był zbawiony i właściwie nigdy nie miał zbawienia? Kim jest ten człowiek, który ma go zdradzić? Więc Pan Jezus używa tej metafory o winorośli, o latoroślach, aby wytłumaczyć, co właśnie uczynił Judasz i kim on jest. Więc ta bezowocna latorość przedstawia tutaj Judasza. Judasza, który zdradził Pana Jezusa. Judasz był utożsamiany z Panem Jezusem. Kiedy ktoś mówił o Judaszu, mówił, to jest uczeń Pana Jezusa. To jest jego apostoł. Więcej, to jest skarbnik. To jest człowiek, któremu wszyscy ufają. I on ma pieczę nad finansami Pana Jezusa i reszty uczniów. Więc ten człowiek był utożsamiany po prostu z Panem Jezusem. Nikt, nawet najbliżsi uczniowie, nie zdawali sobie sprawy, że on będzie zdrajcą. Ale nie było tak z Panem Jezusem. Pan Jezus od początku wiedział, kim jest Judasz i co ma w sercu. 6 rozdział, 64 werset. Pan Jezus mówi, lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić. Podobnie w 13 rozdziale, kiedy zanim ujawnia zdrajcę, kiedy umywa im stopy, to w 10 i 11 wersecie mówi tak. Jezus odpowiada Piotrowi, kto jest umyty, potrzebuje umyć tylko nogi, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go ma wydać, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. I później werset 18. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem, ale żeby się wypełniło pismo. Ten, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę. I 27 werset. I zaraz po tym kawałku chleba wszedł w niego szatan. Wtedy Jezus powiedział do niego, co masz robić, rób szybko. I 17 rozdział, 12 werset, kiedy Pan Jezus modli się do swojego Ojca i prosi za tymi, których mu dał. Mówi tak, gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w Twoim imieniu. Szczegółem tych, których mi dałeś i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło pismo. Więc kim był Judasz? Był człowiekiem, który mimo tego, że był z Panem Jezusem, mimo tego, że był utożsamiany z Panem Jezusem, z którym się utożsamiał on sam, był człowiekiem, w którym nigdy nie było wiary. Pan Jezus w 6 rozdziale wyraźnie mówi, nie mówię o was wszystkich. Wiedział bowiem, którzy w Niego nie wierzą. Potem mówi, nie wszyscy jesteście czyści. Potem czytamy, że wstąpił w niego szatan. W 17 rozdziale, że jest nazwany synem zatracenia. Jest to człowiek, który nigdy nie był zbawiony, który nigdy nie był Bożym dzieckiem, ale był blisko Pana Jezusa, znał prawdę, znał Ewangelię, robił te wszystkie rzeczy, które chrześcijanie robią, ale mimo tego nie był wierzący, nie był zbawiony, nie był odrodzony. I mimo, że pozornie był w Chrystusie, to jednak nie było w nim życia, tak samo jak nie ma życia z drewniałej gałązce winorośli, która z powodu jakiegoś defektu nie przyjmuje soków od winorośli i nie może wydawać owocu. Winorośl, kiedy winogrodnik ją przycina, to odcina te latorośle, które są zdrewniałe, które są twarde, które nie wydają żadnych owoców. Tam są liście, które wyglądają tak samo jak na pozostałych latoroślach, ale coś z tym pędem, z tą latoroślą jest nie tak, że nie przepływa życie tej winorośli. I do tego przyrównany jest tutaj Judasz. Jest on tą bezowocną latoroślą, w której nie ma życia, i z powodu tego, że nie ma życia, nie może wydawać owocu. Nie przyjmuje żadnych soków, wartości odżywczych z winorośli i z tego powodu nie wydaje owocu. Zwolennicy teologii wolnej łaski, czyli takiej teologii, która wyznaje, że właściwie człowiek, żeby być zbawionym, musi zrozumieć prawdę Ewangelii, to, że Pan Jezus był Bogiem, jest Bogiem, przyszedł na świat, stał się człowiekiem, poszedł na krzyż, umarł za nasze grzechy, potem zmartwychwstał, wstąpił do nieba. Jeśli ktoś przyjmie te fakty, to jest wystarczające, żeby został zbawiony. Nie musi pokutować, nie musi się nawrócić od swoich grzechów, nie musi wydawać żadnych owoców. To jest opcjonalne. I tacy zwolennicy tej teologii wolnej łaski uczepili się sformułowania, które Pan Jezus tutaj używa i mówi, ta latorość, która we mnie nie wydaje owocu. I mówią, że to sformułowanie we mnie jest takim samym sformułowaniem, które używa apostoł Paweł w swoich listach, kiedy mówi, że jesteśmy w Chrystusie. Więc w listach apostoła Pawła sformułowanie jesteście w Chrystusie oznacza, że jesteśmy zbawieni. I to jest prawda. Ale tutaj Pawła jeszcze nie było. Paweł o tym nie pisał. I to sformułowanie we mnie nie oznacza tego, że ktoś jest w Chrystusie i nie może wydawać owocu, nie musi wydawać owocu, ale w tym fragmencie nie oznacza to nic innego, jak tylko to, że Chrystus jest gwarantem wydania owocu. Musimy być w Chrystusie, żeby wydawać owocu. Kto nie wydaje we mnie owocu, bo nie ma innej możliwości, żeby wydać owocu, jak tylko być w Panu Jezusie, kto nie wydaje we mnie owocu, będzie wyrzucony precz, tak jak tutaj jest powiedziane. Nie ma żadnych pośrednich opcji. Tutaj w tym fragmencie Jana nie wydawanie owocu, czyli nie przynoszenie owocu, jest to same z nietrwaniem w Chrystusie. 4-5 werset mówi, ten, który nie wydaje owocu, nie trwa w Chrystusie. Zaś wydawanie owocu to jest to same z byciem w Chrystusie, trwaniem w Chrystusie. Więc kiedy Jan tutaj pisze, Pan Jezus mówi o tym, że latorość, która nie wydaje owocu, to równocześnie ma na myśli to, że ta latorość nie trwa w Chrystusie. I odwrotnie. Kiedy mówi, że latorość wydaje owoc, to jest z automatu wiadomo, że ona trwa w Chrystusie. Nie mogłaby wydawać owocu, jeśli by nie trwała w Chrystusie. Poza Chrystusem nie ma żadnego owocu. Nie ma żadnego życia, nie ma żadnego przynoszenia i wydawania owocu. Trwanie jest to same z wydawaniem owocu. Judasz był tym, który nie trwał. I nie tylko on. On jest przykładem wielu innych ludzi, którzy również nie trwali. 6 rozdział, 66 werset, 64 mówi o Judaszu, a 66 czytamy o innych uczniach. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. 8 rozdział, 31 werset, Pan Jezus mówi do nich, do Żydów, którzy w Niego uwierzyli, jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Skąd uczniowie wiedzieli, że są prawdziwymi uczniami? Ponieważ trwali w Bożym Słowie. Skąd my wiemy, że jesteśmy zbawieni? Z tego powodu, że trwamy w Chrystusie. Nie opieramy naszej pewności zbawienia na tym, że 30 lat temu się pomodliłem, wyznałem swoje grzechy i właściwie nic się nie zmieniło. Mam te same pragnienia, mam te same dążenia, nie mam żadnego zainteresowania Bogiem. Przychodzę na niedzielę, być może w środę, żeby sobie uspokoić sumienie. Nie na tym opieramy zbawienie. Jesteśmy zbawieni od grzechu, to znaczy od mocy grzechu. Mamy daną nową naturę, nowe serce. Trwamy w Chrystusie. Pan Jezus sam powiedział, jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Ale ci, którzy są zwolennikami teologii wolnej łaski, stwierdzą, bycie wierzącym nie oznacza bycie uczniem. Możesz być wierzącym, ale wcale nie być uczniem. To jest taka protestancka wersja katolickiego wierzący, ale nie praktykujący. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak być wierzącym, ale nie pójść za Panem Jezusem, nie naśladować Go. I to właśnie znaczy być uczniem. Iść, naśladować, podążać za Panem Jezusem. Nie ma czegoś takiego jak wierzący, który nie jest uczniem. W Dziejach Apostolskich, kiedy czytamy o chrześcijanach, to pierwsze sformułowanie, które jest użyte dla wierzących, to są uczniowie. Uczniów zaś przybywało. Bóg przydawał uczniów. Poszli i spotykali uczniów. Nie ma innego określenia. Są inne, ale to jest najczęstsze, które w Dziejach Apostolskich jest użyte do wierzących. Uczniowie. Ktoś jest uczniem, to znaczy jest wierzący, jest zbawiony. Później uczniowie są nazwani chrześcijanami. Więc nie ma czegoś takiego jak uczeń, który nie jest zbawiony. Przepraszam, na odwrót. Wierzący, który nie jest uczniem. Nie ma czegoś takiego. Jesteś wierzący, jesteś naśladowcą Chrystusa, jesteś Jego uczniem. I są, kiedy czytamy Nowy Testament, tak samo jak czytaliśmy ten 15 rozdział, widzimy, że są dwa rodzaje wyznawców Pana Jezusa. Dwa rodzaje wyznawców. Mamy tutaj w 15 rozdziale latorośl, która nie wydaje owocu, i latorośl, która wydaje owoc. Podobnie jest w Mateusza, 7 rozdziale, od 13 wersetu. 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Wchodźcie przez ciasną bramę, szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Szczęście się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Widzicie te dwa rodzaje wyznawców? Obydwoje mówią, Panie, Panie. Jedni wydają owoc, drudzy nie. Jedni są posłuszni, a drudzy nie są posłuszni, tylko mówią. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? I wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość. Spotkałem się z taką interpretacją, że ci, którzy idą tą szeroką bramą, to są wierzący, zbawieni ludzie, ale którzy nie są uczniami. I powiecie mi, czy do uczniów, czy do wierzących ludzi Pan Jezus powie, nigdy was nie znałem, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość? To co to oznacza? Że będą wierzący w niebie, w jakimś, nie wiem, w piwnicy siedzieć albo w pokoju, gdzie Pan Jezus nie będzie miał z nimi żadnej społeczności? O co tu chodzi? No to jest kompletna bzdura. Mamy dwa rodzaje wyznawców. Jeden jest pozorny, powierzchowny, fałszywy, a drugi jest prawdziwy, który wydaje owoc. 24 werset mówi: każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, to jest ta różnica. Obydwoje słuchają, jeden wypełnia, drugi nie wypełnia. Będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom i zawalił się, a jego upadek był wielki. W Hebrajczyków 6 rozdziale, 7 i 8 wersecie czytamy też o dwóch rodzajach ziemi, gleby, na które spada ten sam deszcz. to samo błogosławieństwo, ta sama prawda. Słyszą tą samą prawdę, tą samą Ewangelię. Lecz w 7 wersecie: ziemia bowiem, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Dwa rodzaje wyznawców Pana Jezusa. Ci, którzy wydają owoc i ci, którzy nie wydają owocu. Ci, którzy tylko mówią i ci, którzy mówią, ale ich życie jest zmienione. Nie wydajemy owocu albo nie czynimy dobrze, nie spełniamy dobrych uczynków po to, żeby być zbawionymi. Nie wydajemy owocu po to, żeby w jakiś sposób dodać do tej łaski, którą Pan Jezus nam dał poprzez wiarę, to, że uwierzyliśmy, że Pan Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. Ale właśnie to zbawienie od naszych grzechów jest powodem, że wydajemy owoce. Nie wydajemy owocu, żeby być zbawieni, nie czynimy dobrze, aby być zbawieni, ale wydajemy owoce, bo zostaliśmy zbawieni. Zostaliśmy uwolnieni od naszych grzechów. Zostaliśmy uwolnieni z niewoli grzechu, od mocy szatana i teraz Bóg chce, abyśmy wydawali owoc. I On to sam czyni w nas. On daje nam chcenie i wykonanie. Pan Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Czytamy na przykład w 2 Koryntian 5,17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. W Efezjan 2 rozdział 10 werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jesteśmy zbawieni przez wiarę? Tak. Jesteśmy zbawieni przez samą wiarę. Ale ta wiara nie jest wiarą, która jest intelektualnym poznaniem. Jest to żywą mocą Boga, która przemienia grzesznika. Uwalnia go od grzechu, daje mu nowe życie, nową naturę, jest nowym stworzeniem po to, żeby wydawać owoc, żebyśmy byli Jego uczniami, aby przez to był uwielbiony Ojciec, tak jak mówi to Pan Jezus w tym 15 rozdziale, 8 wersecie. Kolejny argument tych, którzy uważają, że ta latorość, która nie wydaje owoc, to jest po prostu tak zwany cielesny chrześcijanin, to jest wierzący, który nie jest uczniem, jest sąd Chrystusowy. Na sądzie Chrystusowym jest opisane, że wierzący staną i ich dzieła, ich uczynki zostaną przeprowadzone przez ogień. Co zostanie? Zostanie nagrodzone. A jeśli będzie ze słabych materiałów zbudowane, jak z drewna, słomy i tak dalej, to spłonie, on żadnej nagrody nie odbierze, ale będzie zbawiony tak jak przez ogień. Ale zwróćcie, jaka jest różnica. Co na sądzie Bema będzie przeprowadzone przez ogień? Co będzie testowane przez ogień? Dzieła, uczynki wierzącego. A o kim Pan Jezus tutaj mówi? Kto będzie płonął? Owoce będą płonąć, czy latorość? Latorość. To są ludzie. To nie jest mowa o człowieku, który jest wierzący, nie wydaje owocu i on będzie zbawiony tak jak przez ogień. To jest powiedziane, że ten człowiek, który nie trwa w Chrystusie i nie wydaje owocu, zostanie precz wyrzucony, zostanie odcięty od winorośli, żeby nie zabierał odżywczych soków pozostałym latoroślom i będzie wyrzucony precz. Będzie zebrany i wyrzucony precz. W Ewangelii Mateusza, kiedy czytamy o pszenicy i konkolu, tam są rolnicy, pytają się swojego pana, czy mamy wyrwać ten konkol z pszenicy, oddzielić konkol od pszenicy, póki rośnie. Nie, żebyście czasem wyrywając konkol nie wyrwali pszenicy. Mówi, przyjdzie dzień, że poczekajcie, aż to wszystko dojrzeje. Kiedy to wszystko dojrzeje, to wtedy odróżnicie konkol od pszenicy. I wtedy przyjdą aniołowie z czterech stron świata, zbiorą konkol i wyrzucą w ogień piekielny. To jest to samo tutaj. Latorość, która nie wydaje owocu, będzie odcięta, będzie zebrana i wyrzucona w ogień. Więc najbliższy kontekst, który mamy w Ewangelii Jana, 13 rozdział, to co się tam dzieje, ostatnia wieczerza Pana Jezusa ze swoimi uczniami, tuż przed Jego śmiercią, wskazuje nam wyraźnie, kto jest prawdziwą latoroślą, a kto jest tą latoroślą, która nie wydaje owocu. Tą latoroślą, która wydaje owoc, są uczniowie Pana Jezusa, którzy razem są z Nim teraz, jak Judasz odszedł. W trzecim wersecie czytamy: wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Przedtem w 13 rozdziale mówił: jesteście czyści, ale nie wszyscy. Judasz odszedł i Pan Jezus mówi: jesteście wszyscy czyści. Latorość została uschnięta. Ta, która nie wydała owocu, została wycięta, odcięta. Nie ma jej. Wy, którzy pozostaliście, jesteście już czyści dla słowa, które wam zwiastowałem. Pozostałe latorośle, które wydają owoc, to są apostołowie, którzy zostali, i ci, którzy trwają w Chrystusie i wydają owoc. Są oni oczyszczani przez Boga Ojca, tak jak tutaj czytamy. Ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, wyrzuca, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Te słowo oczyszcza może być przetłumaczone po prostu właśnie tak jak oczyszcza, ale też to sformułowanie jest używane jako przycina. Odcina to, co jest niepotrzebne. Czyli w przełożeniu na nasze chrześcijańskie życie Bóg Ojciec tych, których należą do Niego, dyscyplinuje. Przycina, odcina grzech, odcina egoizm, odcina rzeczy, które nawet może nie są grzechem, ale zabierają nam czas, które sprawiają, że nie jesteśmy produktywni, które sprawiają, że nie jesteśmy blisko Boga. Bóg Ojciec odcina te niepotrzebne rzeczy. W jaki sposób to robi? W różny, ale generalnie przez Boże Słowo. Może to być przez próby, przez choroby, przez napomnienia innych braci, przez śmierć bliskich, przez prześladowania. Charles Spurgeon powiedział, że próby prześladowania i inne takie rzeczy właściwie są rączką tego noża, są rękojeścią noża, a tym oszczem jest Boże Słowo. Kiedy dotyka nas doświadczenie, to wierzący idą do Słowa Bożego i Boże Słowo nas oczyszcza, pokazuje nam, co jest nie tak, co zrobiliśmy nie tak, co powinniśmy zostawić, a w jakim kierunku dążyć. Więc Bóg Ojciec jest tym, który odcina, który dyscyplinuje. On jest Ojcem, który nas miłuje i z tego powodu nas chłoszcze i karze, abyśmy wydawali obfitszy owoc. Dzisiaj skończymy na tym, dlatego że ten fragment jest bardzo bogaty w treść. Dzisiaj mówiliśmy o tych czterech postaciach tej metafory. O prawdziwej winorośli. Tą prawdziwą winoroślą jest Pan Jezus. Winogrodnikiem jest Bóg Ojciec. Latoroślą, która wydaje owoc, to są wierzący w Pana Jezusa. Latoroślą, która nie wydaje owocu, są ludzie, którzy są utożsamiani z Panem Jezusem. Którzy się utożsamiają z Panem Jezusem, nawet Go wyznają, ale nigdy nie byli zbawieni. Którzy nie wydają owoców. I dla każdej z tych latorośli, zarówno dla tej latorośli, która nie wydaje owocu, jak dla tej latorośli, która wydaje owoc, potrzebny jest Chrystus. Jeśli patrzysz na swoje życie i widzisz, że wydajesz owoc, mały albo większy, ale wydajesz owoc, bo Bóg ciebie zmienia, to nadal potrzebujesz Chrystusa, żeby wydawać większy owoc. Pan Jezus powiedział: kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc. Potrzebujemy każdego dnia spędzać czas na społeczności z Panem Jezusem poprzez czytanie Bożego Słowa, poprzez modlitwę, po to, abyśmy wydawali owoc. Jeśli patrzysz na swoje życie i nie widzisz zmiany, jesteś latoroślą, która nie wydaje owocu, to jedynym twoim ratunkiem jest Chrystus. Jest prawdziwa winorośl. To, co trzeba zrobić, to po prostu przyjść do Chrystusa, wołać do Niego, żeby cię zbawił. Musi stanąć jak grzesznik, jak ten celnik, który stanął przed Bogiem. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Ja nie mogę nic sam zrobić. Zbaw mnie od moich grzechów. Odpowiedzią każdej potrzeby, zarówno dla wierzącego człowieka, jak i dla tego, który nie zna jeszcze Pana Jezusa, który nie jest wierzący, jest sam Jezus Chrystus. I wiele osób, które wyznają tą teologię wolnej łaski, powie mi, że takie słowa, które dzisiaj mówią, to sprawiają, że wierzący człowiek zaczyna wątpić w swoje zbawienie. Być może. Ale co jeśli mówimy ludziom, że są zbawieni, mimo tego, że nie są zbawieni? To co jest lepsze? Utwierdzać niezbawionego człowieka, że jest zbawiony pomimo tego, że nigdy nie był zbawiony i nadal trwa w błogiej wiedzy, pomodliłem się kiedyś, no może nie widzę żadnych zmian, ale jestem zbawiony, bo po prostu się pomodliłem. Czy lepiej jest powiedzieć nawet wierzącemu człowieku, sprawdzaj swoje życie, upewnij się, umocnij swoje powołanie. Co przyniesie większą stratę wieczności? Twoje wątpliwości, nawet jeśli jesteś zbawionym człowiekiem, czy twoja próżna pewność zbawienia i kiedy staniesz przed Bogiem, okaże się, że nie jesteś zbawiony? Co przyniesie większą szkodę? Dla każdego z nas odpowiedzią jest Chrystus. Jesteśmy wierzący, potrzebujemy Pana Jezusa, żeby wzrastać. Jesteś niezbawiony, odpowiedzią jest Chrystus. Tylko On może cię zbawić. On może dać ci wiarę, On może dać ci nowe życie, nowe serce. On jest tym, który zbawia od początku do końca. I jak On zbawia, to zbawia. Nie połowicznie. Nie byle jak. Ale On zbawia nas od naszych grzechów i później przygotowuje nas poprzez to, że upadabniamy się do Niego, żebyśmy w końcu, kiedy staniemy przed Nim, byli do Niego podobni. I Jemu niech za to będzie chwała. Amen.